Pierwsze wiersze moje to były takie wiersze, które były pisane z potrzeby bycia poetą. Ja bardzo chciałem być poetą, nie wiedziałem, co to znaczy. To nie jest tak, że miałem coś, co chciałem wyrazić. Tylko czułem, że moje odczuwanie kompletnie nie należy do tego języka, który ja słyszę. No to były, ja jestem z 60 roku, tak? No więc tam, ten mój język, którym byłem otoczony, to był język oficjalny, oficjalnych mediów, mediów PZPR-owskich, tak, polityki Włodzimierza Sokorskiego i tak dalej, i tak dalej. I czułem, że to nie jest ten język, ale co więcej, w domu też czułem, że posługują się ludzie nie tym językiem, tak, bo to jest język taki, który karci, albo język, który dość łatwo potępia, albo snuje jakieś zachęty, które są, brzmią dość retorycznie. Ja czułem, że taka prawda jest kompletnie gdzie indziej. I tak naprawdę chyba moje kochanie poezji, wiersza zaczęło się od mojej mamy, która śpiewała kołysanki. Mama śpiewała takie dziwne kołysanki. To znaczy mama dziwne rzeczy w ogóle mówiła. Moja mama jest z 34 roku. Ma 88 lat, prawie 89 i na szczęście żyje jeszcze i przeżyła powstanie i tak dalej, i tak dalej. No i mama mówiła dziwne rzeczy, tak? Na przykład ja czasami chciałem być takim harcerzykiem domowym i chciałem wynosić śmieci. A moja mama mówi, nie wynoś śmieci, jest już zmierzch. O zmierzchu pokutują dusze. Na śmietnikach pokutują dusze czyśćcowe. No na przykład. To jest taka dawka jakiejś tajemnicy, że ja po prostu z trudem to przeżyłem, taką informację. I to było dla mnie istotne w tworzeniu. Moja mama opowiadała mi o strzygach na przykład, tak? Że to były takie wiejskie kobiety z podwójnym rzędem zębów na przykład, tak? I że one coś tam robiły. I to był taki świat tajemniczy, zupełnie inny. Moja mama opowiadała mi o sprawach wojennych. Opowiadała mi o tym, jak jej babcia, która się nią opiekowała podczas wojny, wychodziła z zamku Ujazdowskiego, bo w zamku Ujazdowskim one w piwnicach mieszkały, i zbierała lebiodę na przykład, tak? Albo zbierała jakieś zioła, z których gotowała zupę. No więc to było to. Ale też opowiedziała mi taką historię, pamiętam, że ta babcia umarła i kiedy ta babcia umarła, to nie mieli jej w czym pochować i pochowali ją, założyli, ubrali ją przed pogrzebem w koszulę nocną mojej mamy. I kto potem weszła sąsiadka, zobaczyła to wszystko i powiedziała, jak to, grzebiecie ją w koszuli nocnej z Joli, moja mama. Przecież ona ją wciągnie do grobu niedługo. I moja mama opowiadała, że jako maleńka dziewczynka, 10-letnia, wzięła nożyczki i rozcinała tę koszulę nocną na ciele martwym swojej babci i zdejmowała te rzeczy. I to mnie wprowadziło w taki stan troszkę, no, że wszystko jest realne, nierealne. Ja nie mogłem tak łatwo uwierzyć, że to są prawdziwe historie czy prawdziwe zdarzenia. To nie było takie proste. I śpiewała mi kołysanki. Nie wiem, czy może państwo znają. Hen w ciemnym Boże mieszkał, nieboże, cygan staruszek od wielu już lat. Albo o panie kochany groch rzucaj o ściany, czyli o niewdzięcznym synu. Albo o motylku, który bujał wśród drzew. I nagle się rozkrwawił, tak? No bo ja pamiętam, że ciągle moja mama bez przerwy wyciągała takie motywy, od których po prostu krwawiło mi serce. I to było takie, od tego się zaczęła poezja. Potem w sukurs przyszły piosenki, jak sądzę. Czy te piosenki, których nie doceniamy z lat 60., dawne piosenki, które, no, wielu autorów się na to złożyło. Myślę, że Agnieszka Osiecka, między innymi ta, która była wybitną poetką, to znaczy naprawdę była wybitną poetką i ona miała tylko talent nazywania prostego, prosto piosenkarskiego, jak to Włosi mówią, nacional popolare, czyli narodowo-ludowy sposób nazywania bardzo skomplikowanych rzeczy. Ale kryły się tam tajemnice. Potem były oczywiście odkrycia innych, Wojciech Młynarski, tak, ona pierwsza i tak dalej, ta słynna piosenka jego o matce. Wydawało mi się takie olśnienie, takie piosenki. Potem była Budka Suflera na przykład, która przyszła, Góry Wysokie, co nam z wami walczyć każe. I I te piosenki towarzyszyły mojemu rozwojowi. Po prostu zawsze na każdym etapie był ktoś. Był mój brat, bo postać starszego brata to jest postać zupełnie niebywała. Mój brat jest kompletnie zaprzeczeniem poezji. Tak? On jest no, dość obsesowy. On był prezesem tam kilku firm i zawsze się zajmował tym. A jego radością było kupowanie sobie kolejnych motocykli oraz furgonetek, którymi przewoził te motocykle w lepsze miejsce, na przykład do Gruzji, żeby w Gruzji pojeździć sobie tam tymi motocyklami czy coś takiego. Ale nie zapomnę mu, że on mnie nauczył czytać. On rozwijał namiot, koc, kładł na krzesłach, brał latareczki ze szkiełkami różnokolorowymi, rozświetlał, no i był takim, stawał się takim magiem i to wtedy była ta poezja. I mi się wydawało, że to jest mój świat. To znaczy ja po prostu nie miałem żadnych wątpliwości, że moim światem nie jest świat polityki, ekonomii, że to jest świat takiego ględzenia, bezwartościowego być może, bo oczywiście no, świat co mówi? No, mówi rzeczy zawstydzające, bo jak ktoś mnie widział, tam, ja byłem naturalny taki, no tak mi się wydaje, że ja niczego nie budowałem wokół siebie, a nagle słyszałem od cioci na przykład, a bo Jarek jest humanistą. Pamiętają Państwo to słowo, które właściwie nie bardzo było wiadomo, co z tym zrobić. To było słowo zawstydzające, humanistą. Mówisz humanistą, a ty chciałeś być, nagle stać się astronomem, żeby temu zaprzeczyć po prostu. Bo to była jakaś taka straszny stereotyp, banał. I chodziło głównie o to prawdopodobnie, że się chodziło do klasy humanistycznej w liceum ogólnokształcącym. Myślę, że o to chodziło. Tak? Natomiast tak naprawdę to się było, no ktoś nie bardzo miał słowo chyba na ten typ człowieczeństwa czy bycia człowiekiem. Tak? No i taki nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić. Tak? I niby mama była dumna, a z drugiej strony wszystkim mówiła, ach, bo Jarek taki jest, że na przykład w ogóle mu nie zależy na tym, żeby chodzić do fryzjera, tralala. No i taki właściwie z jednej strony zadowolona, z drugiej strony zawstydzona. Nie bardzo wiadomo, czy to jest pochwalone przez środowisko, czy to jest ganione przez środowisko, no więc wybierała zawsze taki środek. Ganiła, chwaliła, ja już nie wiedziałem. Byłem rozchwiany całkowicie. Ale w każdym razie byłem zawsze taki troszkę dla ludzi rozszczepiony. Nie wiem, myślę, że to jest tak jak z Brodskim. Brodski mówi tak. Kim pan jest poetą, skąd pan wie? No myślę, że to od Boga, coś takiego. I tak, że to nagle widzimy, że to jest, że to się po prostu ma, ale to nie jest wcale do końca. Ludzie mówią, że to jest wzniosłe. A to jest naturalne. I wtedy świat komentuje bardzo często, a bo ty chcesz być oryginalny. Błagam, na Boga jedynego, nie mówcie mi, że ja chcę być oryginalny. Ja po prostu jestem, jaki jestem. I tak wychodzi, że nie mieszczę się w tej waszej codziennej krzątaninie. Po prostu tak jest. I poezja nagle się rodzi jako taka tęsknota za tą mową prawdziwą. To znaczy, mową prawdziwą nie jest to, co mówią w telewizji na pewno, czy nie jest to, co nie są deklaracje. Jak ktoś mówi, o czym myślisz, no to jest problem oczywiście, rzecz jasna, bo człowiek nie myśli o niczym. Znaczy ja nie myślę o niczym, to nie, ja nie myślę, och, ciekawe, czy dzisiaj przyjdzie na mój wieczór autorski sporo osób na przykład. No nie zadaję sobie tego typu zwerbalizowanych pytań, tak? Mam jakieś sobie drżenie, tremę może taką nadzieję, że będą ludzie, ale ja tego nie opowiadam, znaczy ja tego nie nazywam, to nie jest moje myślenie. Moje myślenie to jest jakaś taka wiązka, jakaś taka spójnia pomiędzy myśleniem a czuciem i nie bardzo wiem, co to jest. I wtedy rodzi się taka potrzeba, żeby zająć się, no, żeby wymyślić sobie jakiś taki język, którym się można porozumieć z ludźmi. I ja wtedy, nie wiem, jakoś dotarłem do poezji, nie wiem przez kogo. To znaczy, no to oczywiście mówimy o latach takich, no poezja to jest doświadczenie wieku wczesnego, późniejszego, to na różnych ludzi to pada zupełnie inaczej. Wyraźny mój moment, pamiętam, to był ten 1974 rok, kiedy ja miałem 14 lat, kiedy przeczytałem Cezarego Paweze książkę Rzemiosło życia. Wcześniej czytałem wiersze. Moja mama czytała mi Rozdziubią nas kruki wrony na przykład. To była taka dobra lektura jej dla małego dziecka, pamiętam. Była znakomita. Wierna rzeka, Boże drogi. Nie, a potem się okazało, że jak poszedłem do liceum, byłem jedyny, który w ogóle wiedział, że coś takiego istnieje jak wierna rzeka. Tak, ja płakałem nad losem Ernana Meczka, tak? No ale to wszyscyśmy płakali nad jego losem, tak? Albo pisarczyka z Florencji, w sercu De Amicisa na przykład. Są to były te lektury, które nam wyciskały z oczu krwawe łzy. Ale też był Pinokio. Mnie wzruszał zawsze Pinokio, bo mi się wydawało, że jest dziwnym chłopakiem. I była ta wróżka o niebieskich włosach, która raz do niego przychodziła jako niebieska koza, albo jako żona, albo jako kochanka, siostra, Bóg wie co. I potem nagle odkrywałem, Jezus Maria, jaka ona jest uniwersalna. Znaczy ta wróżka o niebieskich włosach, my mamy zawsze taką wróżkę, która jest specjalnie, no, bez ciała na ogół jest, ona jest nieorganiczna kompletnie, niematerialna, ale nagle się wciela, tak? I to jest kura czasem. Jak on płynie, to świruje, ale to jest genialna książka, to jest książka absolutnie genialna. Ja aż ją przetłumaczyłem w pewnym momencie, tak? Pinokia. I to jest książka zdumiewająca wtedy, kiedy on, no, różne rzeczy tam opowiada, między innymi ta wróżka, która wychodzi mu na spotkanie zawsze i jest taka dobra dla niego i mówi, to już nigdy nie pójdziesz na wagary. Nigdy. Prawda? No, a potem idzie na wagary. Oczywiście pierwsza rzecz, którą robi, to idzie na wagary. Dlaczego poszedłeś na wagary? Bo ja, który obiecywałem ci, to nie jestem tym samym, który teraz poszedł na wagary. Ja cię strasznie... Mówię, Boże, jakie to jest prawdziwe. Boże, jak to się mieści w refleksji świętego Pawła, żeby nie obiecywać niczego, bo ta obietnica złożona może się skierować przeciwko tobie po prostu, tak? Że nie jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie tę tajemnicę utrzymać. I mówi, Boże, bo jestem z marnego materiału, nagle ogłasza Pinokio. Bo przecież mnie zrobiliście z drewna czereśniowego. Wiśniowe byłoby lepsze. I dlatego w przekładzie zmieniłem na czereśniowe to drewno wiśniowe, bo wiśniowe jest mocne, a czereśniowe to jest to podłe drewno. Po prostu jesteśmy zrobieni ze złej materii. Jacopone da Todi, autor Stabat Mater, mówi Duman seme sei concetto putulente soggetto. Jesteś zrobiony z nasienia ludzkiego i jest to strasznie śmierdzący i podły przedmiot, podła materia. To jest, w tej włoskiej kulturze to mnie zdumiewa, że taki Jacopone w roku 1280 pisze to samo, co potem pisze Carlo Collodi. Tak? To jest ta ciągłość nieprawdopodobna, która z jednej strony mówi, że to jest taka kultura w ciągłym rozwoju, ale potem rozumiem, że to jest w ciągłej komunikacji, w ciągłej rozmowie wzajemnej, bo ciągle mówi to samo. I właściwie, że kultura to jest ciągłe odkrywanie właściwie tego samego. Wszędzie jest postęp w każdej dziedzinie. Tak, jeżeli powiemy sobie na przykład w fizyce, że odkrywamy prawo względności, no to już nie możemy się cofnąć z tego. Ale w humanistyce tak. I zawsze potrzebowałem takiego języka, który mówi i nie mówi. Który jest do nazywania rzeczy sierocych i kiedy mnie się pyta, co to jest poezja, to ja mówię sobie, że to jest mowa sieroca. To jest taka mowa, której nie może zastąpić nikt żadnym innym językiem. Po prostu ona musi paść w tym języku, bo gdyby mogła paść moja wypowiedź w języku bardziej konkretnym, no to na pewno by padła w nim, ale nie może być tak wyrażona. Bo ja jestem złożony z rzeczy niewyrażalnych kompletnie. Tak? Z rzeczy kompletnie nieprzystających do odczuwania innych ludzi, ale jednocześnie wszystko jest spojone jedną prawdą bardzo pocieszającą w tej wspólnocie, w której jesteśmy. Że jesteśmy identyczni po prostu. To znaczy, każdy z nas jest indywidualnością, ale jesteśmy dokładnie wspólni. I kiedy ja sobie myślę, pisze Adam Mickiewicz do Marii Puttkamerowej, czyli Maryli. I pisze do niej, musisz mi, Marylo, wybaczyć, ponieważ ja się strasznie wygłupiłem. Ja się strasznie wygłupiłem. Zachował się po prostu w jakiś głupi sposób w stosunku do pani, którą kochał. W jaki sposób się zachował? Nie wiemy, ale proponowałbym przemyśleć te sytuacje, w których myśmy się wygłupili po prostu. No, na pewno zachował się na jeden z tych sposobów. Tak? Tak jak mówi mi doktor z Lampedusy, doktor Bartolo, wszystkie dzieci, które się rodzą, są białe, wszystkie. Tak? Mają czerwoną krew i tak dalej. Jest jakiś ten rdzeń, nie do zaprzeczenia, ten rdzeń wspólnoty. I ta cudowna, wspaniała zasada, która mówi, jak chcesz poznać innego człowieka, to pomyśl o sobie. Znaczy napełnij swoje, wypróżnij, nie w fizjologicznym sensie, swoje ciało i napełnij je cudzym doświadczeniem po prostu. prostu. Nagle napełnij je. Weź sobie cudzą relację z życia i powiedz tę relację z całego serca, odnosząc to do swoich bliskich. Życie jest przełamane zawsze. Życie jest tym, co powiedział Dante i co powtórzył wielki, wielki Pier Paolo Pasolini, poeta, reżyser, tak? To znaczy trasumanar. Że ciągle to życie przełamuje się przez człowieczeństwo, przez jakiekolwiek założenie. Cokolwiek sobie założymy, natychmiast zostaje zdradzone. To znaczy natychmiast życie wytwarza zaprzeczenie naszej deklaracji. Po prostu. Czyli doświadczenie przeczy zawsze wszystkim naszym życiowym założeniom. I to jako poeta poznawałem na swojej drodze. Już tak czysto formalnie, to oczywiście no, były różne wierszyki, które znajdowałem w swoim pamiętniku, tak? Ku pamięci mięci kupa, wpisał ci się Antek Zupa. Piąte piętro pod schodami mieszka razem ze szczurami. No to jest wiersz, prawda? Tak czy inaczej, jakkolwiek byśmy się starali, żeby uczynić go nie wierszem, to jest to jednak wiersz. No więc to były te wiersze, które ja też starałem się. Pamiętam, że miałem napisać jakiś wiersz na szkolnym, to jest chyba mój pierwszy wiersz. Stoi syrena na cokole, patrzy na Pragę, patrzy na wolę. Pamiętam. Srebrzysty miecz trzyma w dłoni, przed strasznym wrogiem nas obroni. No i to było dla mnie pisanie wierszy. Byłem nawet dość zadowolony z tego wierszu, muszę powiedzieć. Też szybko zyskałem sławę i na przykład pisałem jakieś zaproszenia na różne urodziny, tak? Że zapraszam coś tam, na godzinę 18:00, może będzie także ciasto. No i to był oczywiście efekt poetycki mojego mówienia. Zresztą strasznie śmieszny, bo kiedy zajmowałem się z żoną Ginczanką, zadzwoniła do mnie pewna pani, która nazywała się Anna Pilch i która powiedziała, że ona ma jeszcze w domu pierwszy wierszyk z Żanny Ginczanki, tak? Czy wy coś tam, Andzie, znacie, na pewno znacie i kochacie, tralala. I pierwszy wiersz Żanny Ginczanki, tragicznej, wspaniałej, zmysłowej, to był właśnie taki dziecięcy wierszyk. I nikt nie mówi tak naprawdę, co to jest wiersz. I może dobrze, bo na początku no, rozpuszczamy nasz język, który brzmi wspaniale.